Twoje Radio London. W programie zrealizowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM ukaże się w pierwszą niedzielę lutego, wszystkich słuchaczy wita serdecznie Jolanta Pawluk. Od razu powiem, co dzisiaj Państwo usłyszą. I tak w części pierwszej, dzięki temu, że wreszcie mogło się odbyć zebranie międzyorganizacyjne, poinformuję o tym, co organizacje przygotowują na najbliższą sobotę i niedzielę, po czym krótko o oficjalnej wizycie złożonej w Polsce przez przedstawicieli Kongresu Polonii Amerykańskiej. Tę część zakończy Małgorzata Maciejewska, która w swych książkach nowych i nie najnowszych zachęci do lektury w języku polskim. Następnie pojawi się dużo ptaków, nie tylko w wierszach i piosenkach dla dzieci, ale też w postaci piosenek i informacji dla dorosłych. Co ciekawe, informacji o tym, że są ptaki, które zimą chętnie do Polski przylatują. Wreszcie w części końcowej drugi rozdział opowieści o Janie Tadeuszu Klimszoku, najzuchwalszym wodzu rozbójników. A oto zaproszenia od kilku organizacji polonijnych na najbliższy tydzień. W sobotę, 11 lutego, Polskie Stowarzyszenie Narodowe zaprasza na walentynki. O szczegóły najlepiej dowiadywać się bezpośrednio w organizacji, dzwoniąc pod 519 434 25 76. 519-434-25-76. Do niedzielnej kawiarenki prowadzonej w sali parafialnej zaprasza w niedzielę koło przyjaciół harcerstwa, zaś o godzinie 15.30 w siedzibie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, czyli przy 80 N Street, rozpocznie się prezentacja na temat kapitana marynarki wojennej Romualda Nałęcz-Tymińskiego. Jego postać przybliżą dwie studentki historii z Western University. Pod koniec stycznia gościli w Polsce przedstawiciele Polonii mieszkającej w Stanach Zjednoczonych. O wizycie Stowarzyszenie Wspólnota Polska zamieściło w sieci następującą informację, którą można znaleźć pod wspólnotapolska.org.pl. O Polonii amerykańskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Edukacji Narodowej i Senacie Rzeczypospolitej. 10 milionów osób, z czego około 600 tysięcy używa na co dzień języka polskiego, kilkaset organizacji skupiających się na działalności politycznej, kulturalnej, kombatanckiej oraz sportowej oraz ponad 170 szkół polonijnych, do których uczęszcza łącznie blisko 29 tysięcy uczniów, to potencjał Polski w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ich reprezentantem pozostaje Kongres Polonii Amerykańskiej z 30 oddziałami w 18 stanach, uznawany za reprezentację ogółu środowisk polonijnych. Na czele kongresu stoi prezes Frank Spula, który od kilku dni przebywa w Polsce na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusza Piotra Bonisławskiego. Jest więc okazja do spotkań i rozmów o polskich i polonijnych sprawach na różnych szczeblach, od samorządowych, pozarządowych, przez rządowe do prezydenckich. Dzisiaj, a tu wyjaśnię, że chodzi o 23 stycznia, kolej na Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Edukacji i Nauki. W MSZ-cie Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Frank Spula, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego, rozmawiali z ministrem Piotrem Wawrzykiem, sekretarzem stanu do spraw prawnych, prawno-traktatowych, konsularnych i parlamentarnych Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej o sytuacji Polonii Amerykańskiej i jej roli w relacjach Polski ze Stanami Zjednoczonymi. W Ministerstwie Edukacji Narodowej dyskutowano o polonijnej edukacji i nauczaniu języka polskiego w USA, mających na celu podtrzymanie polskiej tożsamości w amerykańskiej diasporze naszych rodaków. Z ministrem Tomaszem Rzymkowskim, sekretarzem stanu, pełnomocnikiem rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki w Ministerstwie Edukacji i Nauki spotkali się Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Frank Spula, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego, w obecności Piotra Semeniuka, dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, profesora Jacka Gołębiowskiego, dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego i Macieja Cybulskiego z Centrum Biznesu Polonijnego Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Z przewodniczącym Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, profesorem Kazimierzem Michałem Ujazdowskim, Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Frank Spula, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego, omówili zaangażowanie osób polskiego pochodzenia mieszkających w USA w tamtejsze życie publiczne i społeczne. Pozwolę sobie na krótki komentarz do powyższej wiadomości. Dowiadujemy się z niej przynajmniej tego, że przedstawiciele Polonii Amerykańskiej przeprowadzili w Polsce kilka oficjalnych rozmów. Natomiast ze smutkiem dodam, że o działalności Kongresu Polonii Kanadyjskiej słyszy się i czyta coraz mniej nawet w Kanadzie. W London mogło się wreszcie odbyć po spowodowanej epidemią przerwie zebranie międzyorganizacyjne. Postaram się powiedzieć o nim za tydzień.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Anna Janko, znana jako Aneta Jankowska, jest poetką, pisarką, felietonistką i krytykiem literackim. Debiutowała w roku 1975 wierszami W życiu literackim, a w roku 1977 jako 19-letnia autorka opublikowała pierwszy tomik poetycki. W drugiej połowie lat 70. związana była z formacją poetycką Nowa Prywatność. Pracując w latach 1997-2002 w wydawnictwie Pruszyńskiej Spółka, tworzyła i redagowała autorską serię pod nazwą To jest poezja, w której ukazało się 20 tomów wierszy najwybitniejszych poetów polskich i europejskich. Współpracowała z wrocławskim miesięcznikiem Odra, drugim programem Polskiego Radia, czasopismem Pani, a od roku 2007 współpracuje ze Zwierciadłem. Jej utwory ukazały się m.in. w Niemczech, Francji, USA, Czechach, na Węgrzech, a także w Chorwacji i Serbii. Jej debiutem powieściowym była w roku 2007 Dziewczyna z zapałkami. Finalistka to najnowsza powieść Anny Janko i Wielki powrót Hanki, bohaterki Dziewczyny z zapałkami i Pasji według świętej Hanki. Hanna M. to pisarka w tak zwanym dojrzałym wieku, aktywistka, pesymistka, która niejedno w życiu przeszła. Ma za sobą trudną młodość, nieudane związki, rodzinne rewolucje. Teraz los wystawia jej rachunki za podjęte decyzje, ale też daje nowe nadzieje na starą miłość. Posłuchajmy fragmentu z książki Anny Janko, zatytułowanej Finalistka. Jedziemy autem. Odwozi mnie do Warszawy. Bardzo jest sławny i wolny. Artysta, śpiewak, baryton z brzuszkiem. Skronie ma siwe, grube szkła na nosie, a w nosie włosie. Auto ogromne. Obszerny apartament na Woli. Widocznie pochodzi spoza Warszawy, inaczej by nie kupował na Woli. Dom przy plaży w Nazaré, Portugalia. Plus urocza chatka na Podlasiu. To w przestrzeni. A w czasie przeszłym duża kariera zagraniczna, La Scala, Carnegie Hall. Jestem pod wrażeniem. Emanuję podziwem, nie da się ukryć. Rozmawiamy o tym, jak nam się wspaniale rozmawia. Niesamowite, prawda? Co za energia. A może wspólne wakacje nad oceanem jeszcze w tym roku? Mąż? Przecież to nie szkodzi. A w sobotę basen, bo na Woli jest basen. Windą na parter w szlafroku. A może na grzyby do teremisek? Sezon się zaczyna. Ach, jakie tam są prawdziwki. Siedzę obok i patrzę na drogę. Co za facet. Zupełny przypadek, że go spotkałam. Głos fantastyczny. Nawet nie musi śpiewać, żeby wywołać dreszcze. Normalnie mam rezonans w brzuchu. Słyszałam jego pieśni Schuberta. Aż boli. Geniusz. I naprawdę ciekawie opowiada, jaki on jest podekscytowany. Co za witalność, jakie plany. Przez chwilę sobie wyobrażam, że jestem nad oceanem w Portugalii. Może nawet skaczę z nim przez wielkie fale na desce, a potem smażymy razem grzyby w teremiskach. Hop! I wyskakuję ze swojego życia do jakiejś atrakcyjnej alternatywy. Bo mat niczego mi nie zapewnia poza darmowym spacerem do łazienek. Gdybym tylko potrafiła być szalona. Na koncert w operze? Przyjdę oczywiście. Strasznie się cieszę. Dziękuję za zaproszenie. I płyta. O, cudownie. Będę słuchała jeszcze dziś wieczorem. Jedziemy przez miasto. Świeci słońce. Dzień przechyla się. Zaraz mój Grochów. Wysiadam na Waszyngtona. Dziękuję za podwiezienie. Co za wspaniałe spotkanie. Potem jeszcze jedno i jeszcze jedno. Razem trzy. Jestem coraz uprzejmiejsza, choć gdy pewnego wieczoru chwyta mnie mój baryton za obie ręce, przypominam, że w domu mąż czeka. Jaki mąż? No, ten sam. A więc jednak mąż? Miało go nie być. I naprawdę mam własną biografię, jakieś osobiste plany, terminy, projekty i społeczne konteksty? Ojej, jednak jestem kimś konkretnym z krwi i kości. Kobietą w pewnym wieku, z bagażem i, rzecz wstydliwa, mam wnuczkę. Wnuczkę, to chyba jeszcze w przedszkolu miałam. Tak, wnuczka w żłobku, a syn po 30. Jestem oszustką matrymonialną. A on zczerwieniał jak spoliczkowany. Jakie banalne zakończenie. I totalne rozczarowanie, które w tej właśnie chwili spada z łopotem jak czarny spadochron na niego, ale i brzeszkiem na mnie. Jak to? Przecież fale, przecież grzyby, Schubert, basen i rozkwit słów. On czuje się oszukany i naciągnięty. Puszczony. O, jaka intensywna bywa rzeczywistość, która się nie zdarzyła. Znowu się przeprowadzam. Oczywiście z matem. Minęło kilka lat, odkąd mieszkaliśmy pod jednym i tym samym adresem i zaczynałam już wpadać w kompletny marazm. Przestałam sprzątać, patrzeć w okno. Przygnębiało mnie siedzenie w domu. Coraz częściej wyjeżdżałam na coraz dłużej. Typowa u mnie depresja stacjonarna. Ratunek? Jak zwykle w takich razach jest tylko jeden. Ucieczka do przodu. Czyli porzucenie starych śmieci. Wypatrzonych do imentu widoków, ustalonych kontekstów, bezmyślnej rutyny i zastałej nudy. Gdzież ja już nie mieszkałam? Na Górnym Śląsku i Dolnym, nad morzem i wśród wzgórz, w górniczym miasteczku i w stolicy, w Ameryce i w Niemczech, a gdzieniegdzie nawet po dwa razy, na przykład we Wrocławiu, Trójmieście, Warszawie. Teraz przenieśliśmy się, wstyd powiedzieć, tylko trzy przystanki dalej. Urząd Skarbowy ten sam, urząd gminy i komisariat bez zmian. Nawet na ulubiony jarzynowy bazarek mogę powracać, tyle że tramwajem. Jezus, całym Majdanem, z mężem, książkami, garami, trzy przystanki dalej? Toż to upadek etosu nomadycznego. No, ale była okazja, czyli dobra motywacja, która miała społeczne uzasadnienie. A nie fanaberia, żart w stylu, że skoro się nowy dywan kupiło, to warto mu odpowiedniej podłogi poszukać. Teraz zwalnialiśmy rodzinne mieszkanie Mata dla jego córki, która się rozwodzi i nie ma gdzie się podziać z dzieckiem. My zaś mieliśmy okazję pomieszkać na wymarzonej Saskiej Kępie, bo akurat zwolniło się mieszkanko mojej Ruzi, która stale gdzieś gna. Dziedziczne? Tym razem pojechała na dłużej do Hiszpanii. Taka koincydencja, jak prezent od losu. Właśnie dla mnie. I tylko zaskoczyło mnie, jak bardzo nawet taka krótkodystansowa migracja okazała się tym razem wyczerpująca. Kompletnie zawiodłam sama siebie. Jakbym przekroczyła barierę pozytywnego stresu, przeleciała górą i wylądowała na plecach. Leżę na kanapie i ledwo zipię. Moje nadnercza odmówiły mi kortyzolu. I nagle żadna mobilizacja nie jest możliwa. Bez władz ciała i ducha, zero energii. Bezsenność, płaczliwość, a nawet nietypowa dla mnie asertywność. Matt mówi dziś rano, kaloryfer w kuchni cieknie, zadzwoń do hydraulika. A ja resztką sił formułuję wypowiedź. Ani jednego telefonu więcej nie zrobię. Ani jednego pudła więcej nie dźwignę. Ani nic, nic. Ale przecież, zaczyna Matt. I sam dzwoni do hydraulika. Następnie do elektryka dzwoni, stale wyskakuje bezpiecznik i z rozpędu jeszcze do stolarza, co szafę składał, bo po załadowaniu odchyla się ona od ściany niebezpiecznie. Ja tymczasem leżę i myślę. Pomiędzy niezliczonymi pudłami, worami, pomiędzy stertami i pryzmami, myślę w trybie filozoficznym, że to nie jest normalne, że przeprowadzam się przez całe życie z taką zawrotną częstotliwością i że mnie to kiedyś zabije. Ruscy mówią, że jedna przeprowadzka to jak 4 pożary. A 10 przeprowadzek? Pożar Puszczy Amazońskiej? Docierają do mych uszu błogie odgłosy. To Matt się krząta, coś rozstawia, instaluje, w kuchni coś urządza. Czy on nie jest jednak cudowny? Może otworzę piwo, kupił i przyniósł, ale gdzie jest otwieracz, w którym pudle? Wstanę i spróbuję o futrynę, tam jest taki otwór na języczek zamka, ale nie wstanę, bo nie mam siły. Sięgam po telefon i dzwonię do Ewy, przyjaciółki, też poetki. Ona się przeprowadzała miesiąc temu. Jak tam, Ewa? Już masz posprzątane po przeprowadzce? Pytam słabym głosem. A skąd? Odpowiada ona. Rozpakowałam dopiero 20 pudeł i w żadnym nie było odkurzacza. Ewa postanowiła przeprowadzkę wykonać logistycznie, prawidłowo. Żadnych czarnych worów, wszystko w firmowych kartonach, elegancko ponumerowane, do tego lista, co w którym się znajduje. No, ale przecież masz spis pudeł, Ewa. Co z tego, odpowiada ponuro, gdy jest ich w sumie 127 po sam sufit, a w dodatku poobracane numerami do ściany. Książka amerykańskiego terapeuty w ręce mi wpadła. To teraz rzecz zwyczajna, takie czasy, że terapeuci czają się za każdą firanką. No i książki piszą. Piszą, piszą i ja czytam rozmaite poradniki. Żeby nie czekać bezczynnie, aż całkiem się zużyje. Renowacja domowym sposobem czasem przynosi rezultaty, a przede wszystkim daje poczucie, że stare można odnowić i jeszcze trochę pociągnie. Czytam więc w tejże książce o metodach samonaprawy i wydają mi się racjonalne. Ale w ostatnim rozdziale o szaleństwo. O aniołach pisze ten terapeuta, że są i że pomagają, bo taka ich rola. No coś takiego. Przecież nie uwierzę w anioły. Pisze ów autor, że nie wystarczy w myślach prosić o pomoc. Do anioła trzeba konkretnie się zwrócić, głośno powiedzieć słowa pomóż mi. No naprawdę, szkoda było kasy i oczu na czytanie, skoro taki złoty klek zwieńczy dzieło. I nagle przypomina mi się sytuacja życiowa z młodości, gdy Paw był w USA, nenek u dziadków, a ja w naszym nowym wrocławskim mieszkaniu na Książu Małym kończyłam gniazdo wić dla rodziny. W tamtych latach cierpiałam na nawykowe zwichnięcie stawu barkowego, co zdarzało mi się w sytuacjach banalnych i skutkowało uciskiem główki kości na splot nerwowy. Ból był niebotyczny i często kończył się omdleniem. Tamtej nocy obróciłam się na łóżku jakoś niefortunnie i natychmiast się obudziłam. Przeszywający ból i tak dalej. W głowie gwizd, ciemno wszędzie, telefonu nigdzie. To był rok 1985. Dzielnica nieznana, sąsiedzi obcy ludzie. To był z pewnością jeden z próbnych końców świata. Manewry sprawdzające moją bieżącą gotowość na totalną katastrofę. Usiadłam na brzegu kanapy jak na brzegu przepaści. Co robić? Bożeż, co robić, zanim zemdleję? Kto mnie tu znajdzie i kiedy? Dziadek Franek ze strony ojca też sobie ramię notorycznie zwichał i podobno jakoś się przy ścianie ustawiał. Jakoś na ścianę ramieniem napierał i mu jakoś wskakiwało. Naparłam więc na ścianę. Jaż się osunęłam, bo ból był taki, jakby mi ta ściana oddała, a w głowie huk to wichura, która zaraz zdmuchnie płomyk mojej świadomości. Jeszcze raz przywarłam do ściany. Bez skutku. Tylko mój krzyk w bezbrzeżnej pustce. Główka kości nadal tkwiła nienaturalnie poniżej barku, jak olbrzymi guz. Poczułam mdłości. Zaraz odpłynę. I nikt mnie tu nie znajdzie. Nie wiem dlaczego i nie wiem do kogo zawołałam wtedy ostatkiem sił. Pomóż mi! I co? I stał się cud? Przy tej ścianie, na moich oczach, guz, wbrew prawom fizyki, powoli przesunął się w górę. Patrzyłam na to. Kość wróciła na miejsce. Ból się wyłączył. Oszołomienie znikło. Ktoś mnie usłyszał? Ale kto? Anioł, który właśnie przelatywał nad Wrocławiem? A może dziadek Franek? Zawsze mnie lubił. Był kolejarzem i tak jak ja kochał pociągi. Jedno jest pewne. Trzeba głośno wołać. Ktoś się odezwie. Słuchali Państwo fragmentu z książki Anny Janko zatytułowanej Finalistka. W Bibliotece Londońskiej znajdą Państwo pierwsze powieści Anny Janko. Finalistki jeszcze tam nie ma, ale można ją zamówić przez wypożyczalnię międzybiblioteczną, czyli Interlibrary Loan. Przez internet ze strony biblioteki www.londonpubliclibrary.ca, wybierając opcję Interlibrary Loan u dołu po lewej stronie strony, telefonicznie, dzwoniąc pod główny numer biblioteki 519-661-4600 bądź osobiście odwiedzając jedną z filii biblioteki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Zapraszamy do reklamy.